zaślij swą miłość, Duchu przyjdź. Ześlij swą moc, ześlij swój pokój, ześlij swą miłość, Duchu przyjdź. Zabierz co nieświęte w życiu mym, odnów moją wiarę, daj nadzieją żyć. Zabierz co nieświęte w życiu mym, odnów moją wiarę.
Ześlij swój pokój, ześlij swą miłość, Duchu przyjdź. Ześlij swą moc, ześlij swój pokój, ześlij swą miłość, Duchu przyjdź.
Zabierz co nieświęte w życiu mym, odnów moją wiarę, daj nadzieją żyć. Zabierz co nieświęte w życiu mym, odnów moją wiarę, daj.
Odnów naszą wiarę, Panie, poprzez rozważanie prawd katechizmowych, które sobie chcemy przypominać i porządkować w naszym sercu. Katechizm Kościoła katolickiego, drodzy Państwo, podpowiada nam zagadnienia w obrębie oczywiście wyznania wiary chrześcijańskiej. W dalszym ciągu jesteśmy na tym etapie. Teraz kończymy fragment Jezus Chrystus umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Po wstępach, po takim zerknięciu na bardzo ogólny kontekst, który mówił o związku, o zależności, o relacji Pana Jezusa i Izraela, chcemy wejść nieco bardziej szczegółowo w te zagadnienia i dzisiaj trzy kwestie. Jezus i prawo, Jezus i świątynia, Jezus i wiara Izraela w Boga jedynego i Zbawiciela. A kolejne katechezy na temat męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Jezus i prawo. Dla Pana Jezusa prawo było czymś więcej niż tylko legalizmem, niż tylko takim wypełnianiem jednego po drugim przykazań, zasad, reguł, choć to oczywiście było bardzo ważne. Natomiast ponad to Pan Jezus stawiał i często o tym mówił nowe serce, które potrafi kochać. Mamy w Ewangelii Mateuszowej w 22 rozdziale 37 do 39 wersetach kochać Boga ponad wszystko i drugiego człowieka jak siebie samego. I Pan Jezus jako pierwszy i pewnie jedyny człowiek wypełnił prawo Boże. Zrealizował to podwójne przykazanie miłości. Prawo, które jest rozumiane jako zbiór norm, które należy zachowywać, nie wystarczy, by wejść w to wypełnienie Bożego planu w naszym życiu, bo, drodzy, prawo jedynie wykazuje człowiekowi, jaki grzech popełnił, jaka grozi mu za to sankcja, nie daje ono jednak siły, by być dobrym, by pełnić wolę Bożą. Pan Jezus mówi natomiast o innym, nowym prawie, które jest wpisane i wypisane na sercu człowieka. Taki przykład może z życia codziennego. Rodzice, którzy kochają swoje dzieci, mogą albo nie muszą znać przepisy kodeksu rodzinnego na przykład, czy opiekuńczego, są takie. A jednak potrafią dobrze i mądrze swoje dzieci wychowywać. Żyją według prawa, nie znając go. Ale wewnętrznie wyczuwają. To jest kwestia też sumienia, o tym sobie wcześniej już mówiliśmy w poprzednich katechezach, czy we wcześniejszych oczywiście. Z drugiej strony, ci, którzy nie mają miłości, brak im takiej mądrości ludzkiej, mogą nawet wyrządzić krzywdę sobie, drugiemu człowiekowi, swojemu dziecku, poprzez pokazywanie, jakie jest prawo, nakazywanie, by przestrzegać go bez względu na okoliczności, nie patrząc na to wszystko z miłością, czy nie stawiając nad tym wszystkim miłości. Oczywiście Jezus, tak jak sam o sobie też mówi, nie przyszedł znieść prawa, ale je wypełnić. Ale mówi też: słyszeliście, że powiedziano: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie przysięgaj fałszywie. A dalej mówi: a ja wam powiadam. To Mateusz 15, 17, 37, kazanie na górze. Czyli znowu takie legalistyczne podejście do religii nie wystarcza. To nie zabijaj w rozumieniu Jezusowym sięga poza paragraf. Sięga do źródła tego zła, tak byśmy powiedzieli. Czyli do gniewu pewnego, do pogardy względem drugiego człowieka. A to tkwi w sercu człowieka. Dzisiaj myślę, że człowiek coraz częściej zadaje pytania, kiedy widzi przykazania, kiedy widzi prawa, jakieś zasady. Ale dlaczego? Dlaczego to mogę, a tego nie mogę? Oczywiście nie mówię o jakimś kodeksie karnym, który jasno za zabójstwa takie czy inne daje określoną karę. Bo to wydaje się, że jest jasne. Natomiast pytanie może się pojawić, a dlaczego akurat od tylu do tylu lat, a nie od tylu do tylu? Te pytania są dobre i potrzebne i myślę, że przez pryzmat tego patrząc, jakby przez analogię może bardziej, na wymiar duchowy, ta szkoła Pana Jezusa, w której my wszyscy jesteśmy, pokazuje nam, że trzeba iść aż do źródła, trzeba szukać prawdziwego źródła, takiego czy innego zachowania, żeby z tym walczyć, żeby się nawrócić, żeby zmienić swoje postępowanie. To tak tytułem wstępu. Jezus i prawo, Jezus i świątynia. Pamiętamy, że Pan Jezus rodzi się pośród Izraela, pośród tego ludu, który nazywał swoim. Wzrasta w jego kulturze, wzrasta w jego religii też. Czyli jest prawdziwym Izraelitą. Myśli, mówi, według ówczesnych zasad pojęciowych w języku aramejskim. Zachowuje, pewnie zachowywał zwyczaje, obyczaje swojego środowiska. Jest z jednej strony dziedzicem Starego Przymierza. Zachowuje wierność, tak pisze też święty Jan Paweł II w jednej ze swoich katechez. Dochowuje wierności temu dziedzictwu, a z drugiej strony jest nowym przymierzem, które poprzez krew przelaną na krzyżu daje człowiekowi, oferuje człowiekowi, wyciąga poprzez to przymierze rękę do drugiego człowieka. Na te kwestie zwraca uwagę święty Paweł, kiedy w liście do Rzymian pisze o swoim ludzie. Cytat. Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Z nich również jest Chrystus według ciała, to jest list do Rzymian, 9 rozdział, wersety od 4 do 5, a w liście do Galatów, od razu też zajrzymy, przypomina, że Chrystus jest, cytat, zrodzony pod prawem i to prawem pisanym wielką literą. To jest w liście do Galatów, 4 rozdział, 4 werset. Tak więc zgodnie z przepisem prawa mojżeszowego, wkrótce po narodzeniu Pan Jezus zostaje poddany obrzędowi obrzezania, stając się oficjalnie członkiem ludu Bożego w ten sposób. I to mamy udokumentowane w Ewangelii według świętego Łukasza w 2 rozdziale, w 21 wersecie. Gdy nadszedł dzień 8 i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus. Ewangelia dzieciństwa, o nich nieco mówiliśmy całkiem niedawno, nie jest jakoś szczególnie zasobna w szczegóły tego okresu życia Pana Jezusa, tak zwanego życia ukrytego. Ale z tego, co się dowiadujemy, słyszymy na przykład o tym, że rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Było to oczywiście, drodzy, wyrazem wierności prawu, tradycji Izraela. Dalej, gdy Jezus miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym, czyli do świątyni. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Również Ewangelia Łukaszowa w 2 rozdziale o tym nam przypomina. Po 3 dniach poszukiwań odnaleźli Go właśnie w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Kolejny dowód na to, że jako prawowierny Izraelita Jezus wraz z rodzicami pielgrzymował do Jerozolimy na święto Paschy. I te zaskakujące słowa, ale one też nam przypominają i jakby potwierdzają to, o czym dzisiaj mówimy. Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca? I drodzy, poza tym jednym wydarzeniem, cały okres lat dziecięcych, młodzieńczych Pana Jezusa w Ewangelii jest przykryty takim milczeniem. Łukasz zamyka ten okres w 2 zdaniach, dosłownie. Poszedł z nimi, to znaczy z Maryją i Józefem, do Nazaretu i był im poddany. I 2 zdanie, Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Ewangelia mówi nam, że Pan Jezus żył w swojej szczególnej rodzinie, w domu Józefa, który wobec Maryi zachowywał charakter ojca ziemskiego, opiekował się nimi stopniowo, uczył go zawodu cieśli. W oczach mieszkańców Nazaretu, sąsiadów, bliskich, dalszej rodziny, znajomych, uchodził Pan Jezus za właśnie syna cieśli. O tym czytamy między innymi w Ewangelii świętego Mateusza w rozdziale 13. A kiedy już zaczął nauczać? Właśnie jego bliscy, trochę ze zdziwieniem, zaskoczeniem, mówili, czy to nie jest cieśla, syn Maryi? Ciekawe dlaczego. Widocznie mogli nie znajdować takimi swoimi zwykłymi ludzkimi oczyma, ludzkim tylko patrzeniem czy mogli nie odnaleźć w Jezusie niczego, co by uzasadniało to, że jest Bogiem, że jest przeznaczony do najważniejszego zadania w dziejach ludzkości. Uważali go za zwykłego czy zwyczajnego Izraelitę. Ta publiczna działalność Pana Jezusa zaczyna się dopiero w wieku 30 lat. Wtedy pierwsze przemówienie Pana Jezusa w Nazarecie. I to gdzie? W synagodze. W dzień szabatu. Kolejny dowód na to, że Jezus zachowywał prawo, że chodził, uczęszczał do świątyni. Cytat. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Pan Jezus odczytał fragment, który zaczynał się od słów: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Doczytał jeszcze dalszą część słów proroka Izajasza? Zamknął księgę, czy złożył? I powiedział: dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. O tym wszystkim możemy przeczytać w Ewangelii Świętego Łukasza w 4 rozdziale od 16 wersetu. Mniej więcej. Początek tej publicznej działalności. Proszę zobaczyć nawet na Ewangelię. Tutaj według Świętego Łukasza, ale to jest już 4 rozdział tej Ewangelii, czy dopiero 4. Na ponad 20 rozdziałów, więc tej publicznej działalności, mimo że czasowo była ona 3-letnia praktycznie, poświęcona jest prawie cała Ewangelia. I co dalej? Pan Jezus jako nauczyciel, najpierw oczywiście w Nazarecie, a później idąc dalej do Galilei, do Judei, do Jerozolimy wreszcie, posługuje się, korzysta z tego obfitego plonu, z takiego obfitego zbioru tradycji Izraela. A jednocześnie, o tym mówiliśmy na początku, przenika tę tradycję nową jakością, mądrością, ukazuje konkretne życiowe wartości, a także pokazuje perspektywy jako prorok. To również nawiązanie do Starego Prawa. To również nawiązanie do tego, kim był Pan Jezus. On się nie wyrzeka swojego pochodzenia, swoich korzeni. Wręcz przeciwnie, Ewangelie nawet podają rodowód Jezusa Chrystusa. W ten sposób Pan Jezus swoim nauczaniem i w swoim nauczaniu dokonuje przejścia, obrębie oczywiście objawienia tego samego, jednego objawienia Bożego, ale pewnego przejścia od starego do nowego, nie znosząc prawa, ale wypełniając je. I ta myśl jest wyrażona na początku listu do Hebrajczyków. Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał przez proroków, w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. I to przejście od starego do nowego zaznacza się w całym nauczaniu Jezusa z Nazaretu, proroka z Nazaretu. Szczególnie wyraźnym tego przykładem jest właśnie to kazanie na górze, do którego się dzisiaj już odwoływaliśmy. A ja wam powiadam, to takie pokazanie czegoś więcej. Nie tyle wykasowanie tego, co było, bo to jest coś, na czym Pan Jezus się opiera. On nie mówi, że teraz nie zabijaj, to nic nie znaczy, że teraz można zabijać, bo ja wam powiadam coś innego. On jeszcze bardziej uwrażliwia. Proszę zobaczyć, czasem przychodzimy do spowiedzi i mówimy, Nikogo nie okradłem, nikogo nie zabiłem. Bogu dzięki. Ale czy jesteś człowiekiem Nowego Testamentu? Albo obu testamentów? Czy tylko w starym jeszcze siedzisz? Zabicie drugiego człowieka to jest skrajność, kochani. To jest coś nienormalnego. Tak bym powiedział swoimi słowami, ale no trudno chyba pomyśleć, że moglibyśmy coś takiego zrobić, zaplanować i tak dalej. Nie chcę się nad tym tutaj zatrzymywać, ale chodzi o co? O to, że można się wyspowiadać właśnie w taki sposób. Nie okradłem, nie zabiłem i w sumie to wszystko. A z drugiej strony, kiedy popatrzymy na to, w jaki sposób Pan Jezus rozwija te kwestie w kazaniu na górze, tłumacząc też sobie współczesnym, ale i nam dzisiaj, na czym to polega, kiedy my przejmiemy się tym i przyjmiemy to do serca, zupełnie inaczej spojrzymy na przykazanie nie zabijaj na przykład, bo tutaj co mamy napisane? Ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Czym jest gniew? Myślę, że doskonale wiemy, czasem się łączy z takimi czy innymi słowami, w których potrafimy przeklinać człowieka, życzyć mu zła, czyli zabijać go w swoim sercu. Piękny przykład syna marnotrawnego, który mówiąc do ojca, daj mi część majątku, która na mnie przypada, nie zabija go oczywiście, ale kiedy się dzieli majątek? Po śmierci, kiedy jest otwarcie testamentu i przyjmowanie tego, co w testamencie jest zapisane. Więc taki krótki przykład, bo też nie mamy czasu na więcej przykładów, ale myślę, że warto zerknąć do kazania na górze i sobie pewne kwestie przypomnieć. On pokazuje najdobitniej, że Pan Jezus nie znosi, ale wypełnia. I to jest słowo kluczowe. Święty Jan Paweł II też w swojej katechezie o tym mówi. Tutaj cytat z tej katechezy. Odnosi się ono nie tylko do nauczania prawdy objawionej przez Boga. Odnosi się ono równocześnie do całej historii Izraela, ludu, którego Jezus jest synem. Historia ta, przedziwne dzieje Izraela, kierowane od początku ręką Boga Przymierza, znajduje w Jezusie swoje wypełnienie. Plan, który Bóg Przymierza wpisał od początku w te dzieje, był skierowany jako historia zbawienia właśnie ku tej pełni czasów, która urzeczywistniła się w Jezusie Chrystusie. I prorok z Nazaretu, tak określa Pana Jezusa Jan Paweł II w tym miejscu, nie waha się mówić o tym swoim słuchaczom, począwszy już od pierwszej mowy, którą wygłosił w synagodze swojego miasta. Znamienne są, drodzy, zwłaszcza następujące słowa, które słyszymy w Ewangelii, tutaj na ten przykład świętego Jana. Jezus kieruje te słowa wtedy do swoich przeciwników. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień. A gdy słuchacze odpowiadają, 50 lat nie masz, a Abrahama widziałeś? Jezus stwierdza bardzo wyraźnie. Zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham się stał, ja jestem. Czyli mówi wyraźnie, że nie jest tylko wypełnieniem tych zbawczych zamierzeń Bożych wpisanych w dzieje Izraela, od czasu Abrahama oczywiście, ale mówi co? Że jego istnienie wyprzedza nawet czas Abrahama. Utożsamia się z Bogiem. Dlatego właśnie on, Pan Jezus, jest wypełnieniem dziejów Izraela. Myślę, że tutaj możemy się zatrzymać. Pan Jezus jako ten, który przestrzegał prawa, przykazań, jako ten, który był związany ze świątynią, który do świątyni przychodził, czytał, rozważał Boże Słowo i jako ten, który wierzył w swoje posłannictwo, w swoją misję. Katechizm nam bardzo też jasno przypomina, że Pan Jezus nieraz gorszył faryzeuszów, swoich przeciwników, bo na przykład spożywał posiłki z celnikami, grzesznikami, traktował ich jak ich samych. To jest właśnie to spojrzenie z innej perspektywy, z pewną nowością, którą Pan Jezus przynosi. Nie znosi prawa, ale wypełnia. I to stwierdzenie niech zostanie na koniec. Prawo jest dla człowieka, a nie człowiek dla prawa.